Słuchasz podcastu Everest Lidera.
Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka: 10 lat życia w USA. Czego mnie to nauczyło o życiu i biznesie? Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mam niespodziankę, bo dzisiaj nie będzie o tym, jak chwalić pracowników, jak ich krytykować, jak mówić o oczekiwaniach, dlaczego są tacy, którzy mówią cały czas, a ja się starałem i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim mówię w poprzednich odcinkach tego podcastu. A dzisiaj sobie pomyślałam, że podzielę się trochę prywatą, trochę się otworzę przed tobą, dam się poznać. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mówię też w tym podcaście o tym, że chcąc być liderem dla zespołu, modelować pozytywne zachowania, my potrzebujemy dać się innym poznać. I tutaj nie chodzi o przesadne otwieranie się, nie, w ramach takich komfortowych dla nas granic. Natomiast nie da się pracować nad zadaniami, pomijając aspekt ludzki. Ja mówię to jako zadaniowiec. Widzę dużo większy komfort mojej pracy, ale to chyba też osób, które ze mną współpracują, kiedy po prostu daje się innym poznać. Stąd to też zamodeluję ci w tym odcinku. A drugi powód jest taki, że za chwilę mija mi 10 lat życia w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio, czyli po wschodniej stronie Stanów. I pomyślałam sobie, że wybiorę ci takich 10 smaczków informacji, którymi chciałabym się na temat Stanów podzielić. I od razu zaznaczę, że to będzie mój subiektywny wybór, ale też takie subiektywne postrzeganie pewnych aspektów życia w Stanach. Przy pewnych kwestiach mogę robić takie wow, że oni tak robią, oni tak mają. Natomiast może okazać się, że ojejku, my to w Polsce już od dawna mamy, więc od razu proszę o wybaczenie. Mogę po prostu gdzieś nie być na bieżąco, chociaż regularnie jestem w Polsce, bo cały zespół Effectiveness pracuje w Polsce i dla większości naszych klientów właśnie w naszym kraju jest. No dobra, to przechodzimy do konkretów. Co tu dla ciebie przygotowałam? Pierwsza taka informacja, którą chciałam się podzielić, jak postrzegam Stany. Dla mnie Ameryka to jest natura. To nie są wielkie miasta. Ja mieszkałam przez bodajże 14 lat w Warszawie, więc ja w ogóle kocham Warszawę, kocham duże miasto. Natomiast tak już teraz długoterminowo i długofalowo czerpię z natury. I to jest coś, co mi Ameryka bardzo daje, to w Ameryce kupuje. Tę różnorodność też krajobrazu, oczywiście od oceanu, po góry i to różnorakie góry, po pustynie. I ja wiem, że to wszystko też możemy mieć w Polsce, tylko mówię o tym, co mnie po prostu tutaj zachwyca. Nawet ta zieleń, no jakby jest inna, tak? Po prostu to też jest inny jednak klimat, inny kontynent. W ogóle w ostatnim czasie, czy chyba mogę śmiało powiedzieć, że szczególnie od pandemii, duże miasta w Stanach tracą na znaczeniu z uwagi na to, że tu jest bardzo dużo skrajności. Albo jest jakby sfera zamożna mieszkańców, bądź jest skrajne ubóstwo. I tego ubóstwa jest coraz więcej w dużych miastach, co jest związane też z przestępstwem, co jest związane z narkomanią. No i też życie w dużych miastach jest bardzo drogie versus to, ile Amerykanie zarabiają. Więc dla mnie Ameryka to nie jest New York City, to nie jest San Francisco. To jest Arizona, to jest też Floryda, ale to jest też zielone bardzo Ohio. Z takich ciekawostek mogę jakby dodać, bo teraz to jest coś, co przeżywam. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki do takiej malutkiej miejscowości, która ma niecałe 2,5 tysiąca mieszkańców. Mówi się o niej village, ale to nie jest taka wieś w naszym słowa znaczeniu. To jest taka urocza mieścinka, bym powiedziała. I uwaga, nazywa się Poland. Więc to jest mój taki trik na poznawanie sąsiadów i nawiązywanie kontaktu, bo ja nie jestem aż taka towarzyska. Więc jak ktoś mnie pyta właśnie skąd jestem, no ja mówię, że z Poland. O, i mieszkasz w Poland, więc zawsze jest temat do rozmowy. Dobra, lecimy dalej. Drugi taki fakt na temat Stanów Zjednoczonych dotyczy służby zdrowia. Ona dla mnie w Stanach jest na kapitalnym poziomie. Co to znaczy? Poziom technologiczny, ale też obsługa pacjenta. Jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia, no to głównie tutaj jest prywatna służba zdrowia i większość osób, które ja poznałam, o których słyszałam, jednak pakiet ma opłacany przez pracodawcę. Więc wybierając pracę, zwraca się bardzo uwagę na benefity, na to, jaki po prostu poziom, jaki pakiet opieki zdrowotnej otrzymasz. Jeśli nie masz benefitów, lepiej naprawdę nie chorować, no bo to po prostu wiąże się z olbrzymimi kosztami, można się na całe życie zadłużyć. Natomiast jeśli mamy pakiet medyczny, nawet ten podstawowy, to no, obsługa jest na bardzo wysokim poziomie. Czujesz, że no, jesteś klientem, naturalnie pacjentem, ale jesteś też klientem, bo tu się o każdego klienta walczy. Jest duże nastawienie na bycie życzliwym wobec pacjenta i klienta. Wiem, że wiąże się to z tym, że to też zarobki w służbie zdrowia są inne, no ale po prostu mówię, jak to działa, kiedy w ten sposób ten rynek funkcjonuje. No ale służba zdrowia jest naprawdę bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki. Takim aspektem, który mi się bardzo nie podoba w służbie zdrowia, to jest bardzo łatwy dostęp do środków przeciwbólowych, do opioidów, coraz mniejszy, coraz trudniej jest otrzymać receptę, natomiast on jest cały czas, porównując dla mnie z Europą, to jest dużo łatwiej dostępne. W związku z tym wiąże się to z silnymi też uzależnieniami. Jakby pewnie słyszeliście o całej aferze z fentanyl, to chyba jest fentanyl po polsku, jeśli się nie mylę. Więc to jest coś, co mnie w Stanach i w służbie zdrowia przeraża, że tak łatwą ręką przepisuje się środki przeciwbólowe. No wiąże się to oczywiście też z korupcją w służbie zdrowia, ale to jakby inny temat. Lecimy dalej. Moim zdaniem Amerykanie, chociaż jest to potwierdzone wśród osób, z którymi miałam przez tych 10 lat do czynienia, oni nie są świadomi wysokiego poziomu obsługi klienta, który mają. No słuchajcie, oni mają bardzo wysoki, moim zdaniem najwyższy na świecie. Byłam w różnych krajach, nie znalazłam jeszcze nigdzie tak wysokiego poziomu obsługi klienta. Takiego nastawienia na szukanie rozwiązań, takiej ludzkiej życzliwości i to nie jest, wiecie, takie czytanie ze skryptu, tak, czy jeszcze mogę Ci w czymś pomóc. Nie, to jest szczere zapytanie, czy jeszcze jest coś, co mogę dla Ciebie zrobić. Jestem tutaj po to, żeby Cię wesprzeć. I to jest coś, co ja sobie wzięłam ze stanu do mego biznesu, do Effectiveness. No i z dumą mogę powiedzieć, że klienci bardzo zwracają uwagę na poziom naszej obsługi klienta. Ja mówię o tym bardzo wprost, bo to nie jest tak, że ja jestem taka mądra i po prostu sobie tak wdrożyłam i wszystkie my, bo jesteśmy żeńskim zespołem, tak mamy. Ja rzeczywiście bardzo o to dbam, żeby ten poziom obsługi klienta był wysoki, szybkość reakcji była też na wysokim poziomie i klienci to zauważają. Tym się bardzo szczycimy i taką naszą dostępnością, ale chyba też taką po prostu życzliwością. To jest to, czego się w Stanach Zjednoczonych nauczyłam i co mi bardzo procentuje i bardzo mi pomogło rozwinąć biznes. Jeśli Cię to przekonało, to zapraszam do kontaktu. To był taki trochę śmiechem, żartem, ale taki tekst. Natomiast tak, dziękuję całemu zespołowi za to, że jakby kupił ten sposób podejścia do klienta i to sami klienci u nas bardzo cenią. Natomiast kiedy Amerykanie pytają mnie o to, co szczególnie mnie zaskoczyło w Stanach, kiedy mówię o tym poziomie obsługi klienta, to oni patrzą na mnie z dużym zdziwieniem. Bo mówię, ale jak to? To co, jesteśmy strasznie gburowaci. Nie, na tle świata nie jesteście. Na tle świata naprawdę jesteście top of the top. Czwarte spostrzeżenie. Tutaj, kiedy powie się leadership, to za dużo nie trzeba tłumaczyć, co to znaczy. Takiej postawy liderskiej, czyli nastawienie na drugiego człowieka, tego, jaki ja wywieram wpływ na innych i w tym wszystkim chodzi o to, żeby wywierać pozytywny wpływ na innych i właśnie w tej na przykład wspomnianej obsłudze klienta, tego się uczy tutaj od dziecka. To nie jest tak, że zawsze i wszędzie to słyszysz, ale na przykład nawet na placu zabaw zdarzyło mi się usłyszeć to, że ktoś z rodziców mówił o tym, like be a leader, bądź liderem. Ja sama swoje dziecko tego uczę, tak? Które zachowania są zachowaniami liderskimi, a które niekoniecznie, tak? Jakby, że to ty wybierasz, że to, jak podejdziesz do drugiej osoby, co tej osobie z siebie dasz, to jest twoja decyzja. To jest sposób, wpływ, jaki będziesz na drugą stronę wybierać. Bardzo się mocno na to stawia. Też dużo jest konkurencyjności, której niekoniecznie takiego lubię w szkołach. Natomiast to takie nastawienie na bycie liderem, mówienie o tym, to jest coś, co totalnie kupuję. No i nie bez powodu też tym leadershipem się zajmuję, bo bardzo go zrozumiałam, mieszkając w Stanach. Piąty fakt jest taki, że Stany mnie nauczyły tego, że naprawdę można być dla innych życzliwym. I tutaj będę bronić wszystkich Amerykanów przed takimi bardzo niesprawiedliwymi etykietkami, że oni są tacy sztuczni, tacy fałszywi, że niby cię pytają, jak się masz, how are you, a tak naprawdę mają to gdzieś. To totalnie jest niezrozumienie amerykańskiej kultury. Ja to chyba w Everestie Lidera, w książce mojej pierwszej, opisuję. Tak, to było w pierwszej książce, bo opisuję to, jak ja się zachowałam gburowato przy kasie. Mój mąż mi zwrócił na to uwagę. Właśnie powiedział, Ania, be a leader. Więc masz się też inaczej zachowywać, nie? Jakby pokazał mi to, że można po prostu być życzliwym, że to jest standardem u nich. Więc odsyłam cię do całej historii w Everestie Lidera, jest opisana. Natomiast ich how are you jest po prostu częścią przywitania się. Nikt nie oczekuje, że ty mu teraz powiesz, jak rzeczywiście jest u ciebie. My po prostu odpowiadamy good, I'm fine i tyle. Ale to jest część po prostu powiedzenia cześć czy dzień dobry. Tam nie ma niczego głębszego. Ale kiedy to mówisz, zapewniam cię, że to w ogóle nastraja człowieka na to, że jest ci łatwiej być życzliwym wobec innej osoby. Otwierasz się bardziej na tę osobę. I ja zobaczyłam, jaki jest wpływ środowiska. Chociażby w ogóle jakby wiemy, że to środowisko wpływa bardzo mocno na zachowania innych, ale i widzę, jak mieszkając w tej kulturze, ja zaczęłam być wobec innych dużo bardziej życzliwa, nawet kiedy przyjeżdżam do Polski. Kiedyś mi się nie w głowie nie mieściło, ja po prostu nie mam osobowości takiej, że nie wiem, zaczepię kogoś, nie wiem, w taksówce, czy po prostu zwrócę na coś miłego uwagę w kontakcie z tą osobą. Nie, jakby ja bardziej załatwiałam, co miałam załatwić. Natomiast bycie w tej kulturze, w tej życzliwości tak po ludzku otworzyło mnie, pomogło mi być bardziej po prostu życzliwą. I to jest u nich szczere. Oni też mają złe dni. I tak jak wszyscy ludzie w każdym miejscu na świecie, natomiast ten poziom życzliwości u nich jest prawdziwy. Ja to jeszcze taka anegdota, kiedy wracam do Stanów, wracam z Polski, to ja po prostu wiem, kiedy jestem w Stanach. Kiedy wchodzę do kawiarni po kawę, to w tej samej sieci w Europie po prostu dostaję kawę. Natomiast poziom życzliwości w Stanach, ten zwyczajny uśmiech, który dostaję, zwyczajne właśnie hi, how are you, zwyczajne spojrzenie na ciebie z życzliwością robi robotę, tak byśmy powiedzieli, nie? Robi nam dzień i naprawdę gorąco, gorąco to polecam. Może to wydawać trochę jak bajka, ja o tym opowiadam. Ja tego nie rozumiałam do momentu, kiedy nie zaczęłam tutaj mieszkać. Lecimy dalej. Amerykanie, to mój wniosek, za dużo to oni nie odpoczywają, bo nie mają możliwości. Dla mnie szokujące było to, że Amerykanin ma, chciałam powiedzieć przeciętny Amerykanin, ale chyba to dobre określenie, czy statystyczny, pracujący, ma tylko 10 dni urlopu w ciągu roku. Bo ja byłam często taka zaskoczona, dlaczego oni tak nie podróżują, nie jeżdżą na dwutygodniowe wakacje. No i ktoś mi powiedział, no ale jak ja pojadę na 2 tygodnie, polecę na przykład do Europy, to ja nie mam tyle urlopu, nie? Gdybym chciał trochę pozwiedzać. No w ogóle wezmę 2 tygodnie, no to już przez cały rok, no a jak coś mi wypadnie, no nie mam możliwości wzięcia urlopu. Oni po prostu nie mają urlopu. Więc drodzy Europejczycy i Polacy, ileż to wy macie szczęścia, że macie tak dużo urlopu. I bardzo to doceniajmy. Podobnie jest było dla mnie szokujące z urlopem macierzyńskim, kiedy tutaj po prostu nie ma urlopu macierzyńskiego. Jeśli dogadamy się z pracodawcą, to nie wiem, jak jest z mężczyznami, z tym tacierzyńskim. Tutaj się nie wypowiadam. Natomiast jeśli chodzi o kobietę, to wiem, że może otrzymać maksymalnie 12 tygodni urlopu, ale nie zdarzyło mi się jeszcze usłyszeć, żeby on był płatny. Więc tak, to jest wielki ukłon w kierunku pracownika, że po prostu dostaniesz ten bezpłatny czas. Mówię, możliwe, że są też płatne. Ja jeszcze takiej osoby nie spotkałam. Też pewnie co stan, to jest inne, są inne uwarunkowania, ale o takich urlopach macierzyńskich, jakie mamy w Polsce, tutaj się nie słyszy. Tego po prostu nie ma. Amerykanie bardzo dużo pracują, bardzo intensywnie pracują. Mają kilka dłuższych weekendów, ale to też nie są takie weekendy. Czasami jest poniedziałek albo piątek, ale nie tak jak u nas. Te kilka dni, które sobie można zrobić, czasami nawet cały dzień, tydzień wygospodarować. Kolejna informacja na temat Stanów. Dla mnie Stany Zjednoczone to jest synonim łatwych rozwiązań, które sobie cenię, ale z drugiej strony też, które mnie dość irytują. Chociażby drive-thru. Tutaj możesz załatwić większość spraw bez wychodzenia z samochodu. No ja powiedziałam, nie mieszkam w wielkim mieście, natomiast jakby większość osób to po prostu porusza się samochodami. Transport publiczny jest bardzo ograniczony. My tu nie mamy chodników, nie? Wszyscy jeżdżą samochodami. I czy apteka, czy bankomat, czy sprawa bankowa, to załatwiasz otwierając szybę w samochodzie. Jest okienko, jest mikrofon i to wszystko załatwiasz. Stąd no, cała sieć fast foodów, no bo nie wychodzisz z samochodu. To wszystko załatwiasz z samochodu. I to się wiąże z tym, jak Amerykanie też tragicznie jedzą. Tak, to jest tragiczne, bo oni szukają tego, co jest łatwe. Tak mój mąż Amerykanin mówi, że po prostu Ameryka to są łatwe rozwiązania. Gotowanie nie dla każdego wydaje się łatwe. Wiem, że w Polsce też dla każdego nie jest łatwe. Dla mnie jest łatwe, chociaż ja gotuję. Chociaż tego nie przepadam za tym, ale gotuję po to, żeby jeść zdrowo. Jeśli chcemy jeść zdrowo, to naprawdę trzeba włożyć wysiłek. To nie jest amerykański sposób na odżywianie się. Innym takim łatwym rozwiązaniem jest na przykład wszechobecność mikrofalówek. Ja wiem oczywiście, że my w Polsce mamy mikrofalówki, ale słuchajcie, na przykład tutaj w mikrofalówce gotuje się ziemniaki, kukurydzę, nie? Jak już jest okres kukurydzy. Półtorej minuty nauczyłam się, że w mikrofalówce robi się kukurydzę. Nie mówię, że to jest najlepsze, bo wolę ją po prostu ugotować, no ale szczerze, czasami po prostu robię tak, jak robi Amerykanin. Zdarzyło mi się nawet gotować wodę na herbatę w mikrofalówce, chociaż to jest coś, czego nie znoszę, ale oni tak robią. Wyobraź sobie, że ja po 10 latach kupiłam pierwszy czajnik. Do tej pory po prostu kawę, herbatę robiłam w ekspresie. Nie, jakby wody gotowałam na herbatę, gotowałam też w ekspresie. Ja po prostu nie miałam czajnika i tak naprawdę może raz u kogoś widziałam czajnik. Te czajniki są w sklepach, ale po prostu Amerykanie też nie piją gorących za dużo napojów. Oni piją wszystko z lodem i to jest ten kolejny fakt. Stąd nawet w restauracji, no to jest taka, nie chcę podawać nazwy, ale dla mnie taka chamska jest czarna herbata, którą dostaniesz. Natomiast, żeby mieć wybór herbaty, to naprawdę trzeba iść do jakiejś fancy restauracji. To nie jest typowe. Czasami patrzą na mnie, kiedy pytam, czy mają po prostu zieloną herbatę. To jeszcze czarną czasami się zdarza, ale też nie w każdej restauracji będzie. Oni rzeczywiście wszystko z lodem piją. Nawet kiedy leci się i serwowany jest napój, to wręcz trzeba wskazać, że chcesz bez lodu, bo z klucza dostajesz z lodem. No i ciekawe jest to, że kiedy już jest lód w Europie, już jest się w Europie, no to jak się chce z lodem, to trzeba powiedzieć, bo tam z klucza dostajesz bez lodu, więc to też taka ciekawostka. Kolejne informacje na temat Stanów to, że to są możliwości. Tak, to kolejny synonim Ameryki. To jest jedyny na świecie taki sposób myślenia nastawiony na możliwości. Oni tak patrzą na rzeczywistość, nie szukają problemów. Te problemy są, ich tak jak wszędzie jest mnóstwo, ale oni są tak po prostu uczeni z klucza szukaj możliwości. I to, że ja dzisiaj jestem w miejscu zawodowo, w którym jestem, czyli to, że od 9 czy prawie 10 lat prowadzę Effectiveness i prowadzę firmę zdalnie, no to się wzięło z tego, że Amerykanin, mój mąż, powiedział o tym po prostu, jak się przeprowadziłaś, no to prowadź firmę zdalnie. Wiecie, to były czasy przed pandemią, więc ja całą sprzedaż, byłam jedna w firmie tworząc Effectiveness, uruchamiałam zdalnie. Więc ja wiem, co to znaczy praca zdalna i wiem, jak dzisiaj prosto jest pracować zdalnie versus to, co było kilka lat temu, bo cię nikogo nie zaskakuje to, że chcesz umówić się na kola. Natomiast kiedyś to było, no nie, spotykamy się osobiście. Ja sobie cenię taki kontakt. Więc dużo musiałam się rzeczywiście napracować, żeby uruchomić effectiveness, ale świetnie firma prosperuje i to właśnie też dzięki takiemu mindsetowi amerykańskiemu, że dasz radę, zrobisz to. Podobnie było z napisaniem pierwszej książki kolejnych. Po prostu usiądź i napisz książkę, przecież jesteś dobra w pisaniu. To jest coś, co też mąż mi powiedział. Dla niego to było takie oczywiste, zrób to. Nie, skoro to jest twoją mocną stroną. Oni bardzo się na tym koncentrują i doceniają to, ten potencjał, ten ich taki słynny unlock potential. To jest coś, co w Stanach bardzo lubię, bardzo to kupuję i to rzeczywiście jest tutaj cenione. No oczywiście, że to nie jest też tak, że w 100% firm teraz wszyscy pracują na potencjale. No nie, ale kiedy porównuję skalę, i poziom w ogóle mówienia o potencjale, diagnozie mocnych stron, to tutaj jest coś, o czym się w ogóle rozmawia, nawet wśród osób na najwyższym szczeblu zarządzania. Te aspekty pracy i współpracy bardzo się docenia, więc dla mnie Stany to są możliwości szukania rozwiązań, zauważania potencjału, czy w danych projektach, obszarach działalności, czy po prostu w człowieku. I ostatni taki fakt jest taki, że ja tu nie mam dowodu osobistego i tutaj nie ma czegoś takiego jak dowód osobisty, przynajmniej w Ohio nie ma, ale wiem, że na Florydzie też nie ma, więc jakby podejrzewam, że w większości Stanów tego nie ma, albo inaczej, nie słyszałam, żeby gdzieś było. Tutaj twoje ID, twój dowód jakby osobisty, to jest twoje prawo jazdy. Tutaj od 16 roku życia już się jeździ samochodem, więc wręcz musisz zrobić prawo jazdy, żeby mieć ten dokument identyfikujący cię. Tu nie spotykasz osoby, która nie ma prawa jazdy. Tu się w ten sposób też poruszamy się samochodami głównie, więc po prostu to jest konieczne. No i oczywiście paszport, ale tak jak powiedziałam, nie każdy Amerykanin podróżuje, im bardziej w samych Stanach się przemieszczają, bo przecież to jest tak ogromny obszar. I może ten odcinek podsumuję w ten sposób, że ja bardzo lubię mieszkać w Stanach, bo widzę tutaj dużo możliwości, tutaj też mam rodzinę, dużo jest pozytywów, które czerpię z mieszkania w tej kulturze. Zdarza się, że słyszę, że to tam ich konsumpcja, więc ja tam nigdy w życiu bym nie mieszkał. To nie to było celem dzisiejszego odcinka. Celem dzisiejszego odcinka było pokazanie ci tego, że to jak postrzegamy rzeczywistość zależy od tego, czego my szukamy. Ja znalazłam tutaj to, czego szukałam i po prostu jest mi z tym dobrze. I dzięki temu ja nauczyłam się skupiać na tym, co tutaj jest pozytywne, z tego czerpać. No jestem w tej uprzywilejowanej też sytuacji, że mogę sobie wybierać. Mogę brać to, co jest w Ameryce pozytywnego, mogę czerpać tego, co jest pozytywnego w polskiej, w europejskiej kulturze, i robić taki miks, takie combo i po prostu być chyba tak, szczęśliwym człowiekiem, niekoniecznie zawsze radosnym, bo moja przeprowadzka wcale nie rozwiązała wszystkich moich życiowych problemów. One po prostu są częścią naszego życia. Ale tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, który potrafi zauważyć to, co jest pozytywne, który potrafi też zadbać o siebie i który skupia się na możliwościach, a nie na problemach. I z tym Cię dzisiaj zostawię. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za 2 tygodnie.